Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
W drugiej już rozmowie gościmy w kwadransie muzealnym dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego Muzeum imienia Świętego Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu, księdza Marka Wojnarowskiego, który również pełni funkcję konserwatora zabytków w Archidiecezji Przemyskiej. Proszę księdza, rozmawiamy o pięknych dziełach artystów, ale przede wszystkim są to zabytki, natomiast może nie do końca rozumiemy też, co to jest, czy mógłby nam ksiądz to jeszcze wyjaśnić.
Oczywiście, z przyjemnością, bo od tego powinniśmy zaczynać naszą rozmowę, bo tutaj często pojawiają się różne wątpliwości bądź niewiedza. Niektórzy uważają, że zabytkiem jest coś, co ma 100 lat, prawda? Inni uważają, że musi to być zabytek, który jest wpisany do rejestru zabytków prowadzonego przez służby konserwatorskie. Ale jest też ustawa, która mówi o tym, co to jest zabytek. I w tej ustawie możemy przeczytać, że zabytkiem jest nieruchomość bądź rzecz ruchoma, bądź ich części, które są dziełem człowieka lub są związane z działalnością człowieka i stanowią świadectwo minionej epoki lub zdarzenia, a których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na swoją wartość artystyczną, naukową i historyczną. Więc nie ma tu mowy o wieku, 100 lat, prawda? Jest to świadectwo minionej epoki, więc dla nas tą minioną epoką są lata komunizmu, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby obiekty związane z tamtymi czasami stawały się zabytkami. Taka sytuacja miała miejsce w Warszawie, kiedy wpisano Pałac Kultury i Nauki do rejestru zabytków, mimo że ma dopiero 50 lat. A niedawno dworzec główny w Warszawie, dworzec centralny, stał się zabytkiem. Ze względu na to, że jest świadectwem minionej epoki. Ale to jest jedno z kryteriów, ponieważ kolejnym i bardzo istotnym są właśnie te kryteria związane z wartością przedmiotu, wartością artystyczną, naukową bądź historyczną. Także proszę zobaczyć, że jest tutaj dość szeroki zakres, który możemy podciągnąć pod zabytek. A wpis do rejestru zabytków jest formą ochrony prawnej danego przedmiotu, co nie znaczy, że te obiekty, które nie zostały wpisane do rejestru, a posiadają te cechy, o których mówi ustawa, nie są zabytkami. I dlatego one tak samo są chronione i gdyby na przykład była taka sytuacja, że ktoś stwierdzi, że nie chce, no, na naszym podwórku pozostając, starej plebanii, bo chciałby sobie wybudować nową, bo ta, w której obecnie mieszka albo która nawet już jest nieużywana, jest w parafii niepotrzebna, ale budynek ma wartość historyczną, artystyczną i jego zachowanie należy do interesu społecznego, no to wtedy ten obiekt jest zabytkiem mimo braku wpisu do rejestru. I tutaj też tak samo on jest chroniony jak wszystkie pozostałe obiekty ujęte w rejestrach. I też jeszcze ważna taka rzecz, żeby pamiętać o odpowiedzialności za posiadanie zabytków. Ten, kto je posiada, nawet jeśli jest ich właścicielem, to jest zobowiązany do tego, aby zapewnić im trwałość, aby one nie ulegały przekształceniom, zniszczeniom, aby one mogły przynajmniej w tym niezmienionym stanie trwać dalej. I tutaj ustawa też o tym mówi, że właściciel obiektów zabytkowych ma obowiązek udostępniać je do naukowego badania i dokumentowania. Powinny być przy tych zabytkach prowadzone prace konserwatorskie, restauratorskie. Ma te zabytki zabezpieczać i utrzymywać zabytki i ich otoczenie w jak najlepszym stanie. A korzystanie z zabytku może się dokonywać w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości, więc to są też pewne obowiązki, prawda, o których nie wolno zapominać, bo jeżeli niestety się o nich zapomina, jeżeli doprowadza się do niszczenia zabytków, no to również ustawa przewiduje kary za takie działanie i na przykład artykuł 108 w punkcie pierwszym mówi w ten sposób: kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Także to jest bardzo poważna sankcja i trzeba sobie z tego zdawać sprawę. No i oczywiście kary grzywny, więc to nie jest takie, powiedzmy, bez znaczenia właśnie, co się z zabytkiem robi, jak się do niego podchodzi.
Na pewno ksiądz jako konserwator diecezjalny troszczy się o to, żeby ta wiedza była znana tym wszystkim, którzy odpowiedzialni są za zabytki, bo pewnie nie wszyscy o tym wiedzą.
Tak, to jest jedno z moich zadań, które realizuję poprzez organizowanie od czasu do czasu konferencji przeznaczonych dla zarządców obiektów zabytkowych, aby ich uświadamiać, aby im przypominać o odpowiedzialności za posiadane zabytki, aby uczulać na to, żeby właśnie nie niszczyć, nie zmieniać bez odpowiednich, powiedzmy, pozwoleń, bez odpowiedniego nadzoru, bo na własną rękę można niestety tym zabytkom wyrządzić dużo krzywdy, które już się nie da odwrócić. Jest też takie powiedzenie, które niestety, jak tak obserwuję w ciągu tych już bodajże 12 lat mojej pracy, bardzo jest prawdziwe, że bieda konserwuje, a pieniądze psują zabytki. Dzisiaj mamy takie czasy, że można zdobywać dużo różnych funduszy na konserwację, odnowienie zabytków. Niestety nie zawsze jest to najlepsze, co może spotkać dany obiekt zabytkowy.
To są bardzo ważne treści i cieszę się, że ksiądz naszym radiosłuchaczom także przybliża te tematy, bo przecież wszyscy jesteśmy często świadkami tego, jak jakiś ołtarz nabiera blasku, jak pięknieje albo się zmienia. Różne mogą temu towarzyszyć emocje. No i czy można tak powiedzieć, że te zabytki to także nasza odpowiedzialność?
Oczywiście, bo one są świadectwem wiary, kultury, podejścia artystycznego tych naszych przodków, tych minionych pokoleń, a my jesteśmy depozytariuszami tych skarbów i naszym zadaniem jest nie tylko z nich korzystać, ale także przekazać je następnym pokoleniom, żeby oni też coś mieli z przeszłości, prawda? Żeby oni też mogli się cieszyć tym dziedzictwem, tym pięknem, które my możemy oglądać. I nam nie wolno tego niszczyć, nie wolno nam tego się pozbywać, prawda? Bo cóż zostanie?
Depozytariuszami, ale to znaczy nie właścicielami, tylko tymi, którzy strzegą. Czy można powiedzieć, że ktoś jest właścicielem zabytku, tego na przykład w kościele?
No właśnie nie można powiedzieć, że jest właścicielem, bo zasadniczo nam kojarzy się własność z możliwością swobodnego dysponowania rzeczą, prawda? Czy możemy ją sprzedać, zmienić, zniszczyć i nikomu nic do tego. A niestety z zabytkami tak nie jest. Więc dobrze siostra to określiła, że jesteśmy depozytariuszami tychże przedmiotów i jesteśmy za nie odpowiedzialni. Naszym zadaniem jest ich strzec, troszczyć się o nie, sprawić, żeby one mogły przetrwać przez kolejne pokolenia, nawet jeśli oficjalnie jesteśmy właścicielami. Chociaż w kościele to trzeba powiedzieć, że każdy proboszcz jest tylko zarządcą dobra, które zostało mu powierzone przez biskupa diecezjalnego, a właścicielem tychże dóbr jest kościół diecezjalny i wspólnoty parafialne, w których te kościoły się znajdują. Więc tutaj każdorazowy proboszcz jest tylko właśnie stróżem, kustoszem, zarządcą tego dobra, które zostało mu powierzone. No i też są odpowiednie przepisy i normy, które regulują, w jaki sposób ksiądz proboszcz powinien zarządzać tym majątkiem, który powierzono jego pieczy.
A jeśli chodzi o samo odnawianie tych zabytków, to na pewno wiąże się to z pewnymi kosztami i nie każda parafia pewnie jest w stanie tak szybko zdecydować się na renowację jakiegoś dzieła, które zostało zniszczone czy przykryte kurzem. No i co wtedy?
To jest zasadniczy temat rozmów z każdym zarządcą obiektu zabytkowego na początku pracy, do których jest zachęcany, czy które powinien przeprowadzić. Skąd na to wziąć pieniądze? Rzeczywiście trzeba powiedzieć, że prace związane z odnawianiem zabytków są bardzo kosztowne, wręcz czasami niewyobrażalnie kosztowne i można by było nie jeden nowy obiekt wznieść za te pieniądze, które są wydawane na zabezpieczenie czy odnowienie obiektów zabytkowych. No ale też trzeba powiedzieć, że jeżeli są zabytki, to są też odpowiednie możliwości pozyskiwania funduszy na ich renowację. I tu też nie jeden ksiądz proboszcz z tego skorzystał. Oczywiście są to środki obwarowane różnymi przepisami. Trzeba spełnić konkretne kryteria, żeby je uzyskać. Trzeba się oczywiście też postarać, żeby zdobyć te fundusze, bo nikt ich nikomu nie da od tak, bo masz zabytek, to masz pieniądze, prawda? Nie, tak to nie funkcjonuje. ale właśnie posiadanie zabytku wpisanego do rejestru, bo to jest jedno z kryteriów możliwości zdobywania funduszy, sprawia też, że właściciel może się ubiegać o dofinansowanie w różnych źródłach, nie tylko u konserwatora wojewódzkiego, ale także i u marszałka województwa, także i w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czy też jeszcze w innych funduszach, więc tutaj możliwości jest wiele, a ilość pozyskanych funduszy często zależy od zaangażowania proboszcza i jego współpracowników w to zdobywanie tychże funduszy. I też są takie sytuacje, że w niektórych, nie mówię, że w częstych, ale w niektórych przypadkach uda się zdobyć prawie 100% kwoty, która jest potrzebna na realizację danego remontu, danej inwestycji przy zabytkach.
Pozostaje jeszcze dodać cierpliwość do tego czekania na efekt końcowy, bo to na pewno trochę trwa.
Oczywiście też nikt nie mówi, że to musi być zrealizowane w ciągu jednego sezonu konserwatorskiego, bo bardzo często prace są dzielone na etapy w zależności od posiadanych funduszy i to jest naturalny proces. Czasami taka konserwacja potrafi trwać i kilka lat, co też niektórzy nie są w stanie czy nie chcą zrozumieć, że to właśnie tak się odbywa, bo planują właśnie remont na jakąś okrągłą rocznicę, na jakiś jubileusz, no i chcieliby mieć piękny kościół za pół roku, nie? Ale to nie zawsze się udaje i tutaj akuratnie pośpiech przy remoncie zabytków, zresztą chyba jak i przy każdym innym remoncie, nie jest dobrym doradcą i czasami trzeba więcej tego czasu, trzeba to robić wolniej, a na pewno wyjdzie to z korzyścią dla obiektu.
Dziękujemy bardzo w takim razie naszym radiosłuchaczom, którzy śledzą takie renowacje może gdzieś w swoich parafiach, księżom proboszczom oraz wszystkim też konserwatorom. Gratulujemy i życzymy tej cierpliwości nadal. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.